Witam serdecznie w to pochmurne przedpołudnie niedzielne i deszczowe, dość wilgotne. Marek Snowiecki, rozpoczynamy kolejne wydanie magazynu To się nadaje do radia. I nie ukrywam, że dzisiejsze wydanie będzie dość jesienne. Ostatnie wypadki na ulicach Stargardu budzą niepokój, zwłaszcza o tej porze roku przybywa bowiem zdarzeń, również tych tragicznych z udziałem pieszych. Wspomnę tylko śmiertelne potrącenie na ulicy Struga oraz choćby wczoraj przypadek z ulicy Kazimierza Wielkiego. Akurat tu pieszy w konfrontacji z kierowcą wyszedł bez szwanku. Można odnieść wrażenie, że wciąż brak wzajemnego szacunku po obu stronach, zarówno u kierowców, jak i pieszych. Przy tym zmotoryzowani mają niestety większą przewagę, co zaczyna coraz częściej kończyć się tragicznie. Dlatego zaprosiłem do studia dzisiaj gości, można powiedzieć fachowców w swojej branży. Komisarz Łukasz Famulski, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Leszek Ciarkowski, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Witam.
Krzysztof Kozłowski, audytor bezpieczeństwa ruchu biegły przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
Dzień dobry Państwu.
Zdzisław Rygiel, sekretarz miasta, również witam bardzo serdecznie.
Witam Pana, witam Państwa.
Właśnie, może zacznijmy od tego, że w piątek byliśmy świadkami spontanicznie, tak można odnieść wrażenie, organizowanej akcji pod hasłem Masy Krytycznej Pieszych, której celem było zwrócenie uwagi jednak na potrzebę wzajemnego szacunku obu tych grup użytkowników drogi, a jeśli będzie już wzajemny szacunek, to może być bardziej bezpiecznie. Krzysztof Kozłowski, był Pan jednym z organizatorów tej akcji, czy można powiedzieć, że ta akcja odniosła swój skutek? Czy też spotkaliście się w centrum miasta tylko po to, żeby przez megafon o podstawowych regułach bezpieczeństwa pokrzyczeć, porozmawiać, a dalej będzie tak, jak jest?
Panie redaktorze, szanowni państwo, akcja na pewno przyniosła skutek, no stąd ten dzisiejszy program. Mówimy dalej o bezpieczeństwie. Ten temat został ponownie poruszony. Zamiarem akcji było właśnie zwrócenie uwagi na potrzeby pieszych, a przede wszystkim na potrzeby wzajemnego dialogu między pieszym a kierowcą. Bo pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Do wypadku dochodzi kiedy? Kiedy dojdzie do najechania pojazdu na pieszego, czyli muszą być spełnione dwa warunki. Musi być pieszy i musi być pojazd i kierowca. I dopóki nie będzie wzajemnego zrozumienia i wzajemnej dobrej relacji między tymi grupami uczestników ruchu, będzie dochodziło do zdarzeń drogowych. Dlatego stąd ta akcja. Akcja, jak już wspomniałem, miała charakter dialogu. Wiele pytań do mnie jako do organizatora trafiało, czy będziemy blokować przejście.
No właśnie były takie
właśnie
obawy.
Nie. Chodziło o to, żeby pieszy był tam, gdzie miejsce dla niego jest przeznaczone na drodze, na chodniku.
Ale gdybyście zablokowali przejście, to podejrzewam, że akcja miałaby bardziej spektakularny wymiar.
Tak, wywiązałby się bunt wśród kierowców, a nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby jednak pozdrowić kierowców i podkreślić ten charakter potrzeby bezpiecznego przejścia przez ulicę na drugą stronę.
Dość mocne było to zapalenie zniczy ustawionych przy skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Odniosło to efekt?
Mam nadzieję, że tak, ponieważ w społeczeństwie jednak panuje przekonanie, że jeżeli zobaczymy gdzieś znicz przy drodze, to każdy sobie pomyśli o jednej rzeczy. Tu ktoś musiał zginąć.
Ale i sporo tych zniczy i krzyży przy drodze.
Symbolika tego światełka, tego światła, myślę, że wielu dała do myślenia, tym bardziej, że w piątek o godzinie 18 w centrum miasta jest bardzo duży ruch samochodowy, wiele osób przejeżdża i na pewno do wielu osób to trafiło i się zastanowią nad swoją rolą w ruchu drogowym i w pracy na rzecz bezpieczeństwa.
Wróćmy do statystyk. Ubiegłoroczny bilans wypadków drogowych jest niepokojący. Dane za 2016 rok. Okazuje się, że aż 40% wszystkich ofiar stanowili, jak to się ładnie nazywa, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że na drogach wtedy miało miejsce 8461 incydentów z udziałem pieszych, w których zginęło 868 osób, a 7974 odniosło obrażenia ciała. Czyli takie małe osiedle. Jakby tak popatrzeć z tej perspektywy. Komisarz Łukasz Famulski, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. A jak te statystyki wypadków z udziałem pieszych wyglądają w przypadku Stargardu i powiatu za te miesiące 2017 roku?
Ja może odniosę się w świetle ostatnich trzech kwartałów, bo tak nam najłatwiej będzie podsumować to do roku minionego. No i w tych ostatnich trzech kwartałach 41 wypadków odnotowaliśmy na terenie naszego powiatu. Niemniej jednak nie są to tylko wypadki z udziałem pieszych. Są to wszystkie wypadki, jakie odnotowaliśmy. No niestety część tych zdarzeń właśnie dotyczyła właśnie pieszych. W tych wypadkach 8 osób poniosło śmierć, a 44 zostały osoby ranne. Łącznie jest to spadek wypadków drogowych do roku analogicznego. Niemniej jednak w ostatnim kwartale odnotowaliśmy niestety wzrost takich zdarzeń. No i to co najgorsze, wzrost liczby osób zabitych, bo aż 4 osoby więcej zginęły na naszych drogach niż w ostatnim kwartale w roku analogicznym.
Czyli mówiąc brutalnie, wzrost liczby zabitych także wśród pieszych psuje bardzo tegoroczne statystyki policji w Stargardzie.
Pamiętajmy, że nie o statystyki tu chodzi, a o życie ludzkie i wszystkie działania, które prowadzimy, mają oczywiście na celu zminimalizowanie ilości tych zdarzeń. W tym celu angażujemy maksymalne siły i środki. Nie pozwalamy na to, aby przede wszystkim w tej komórce, która dba o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, czyli w Wydziale Ruchu Drogowego, nie było wolnych wakatów. Tam natychmiast obsadzamy takie wolne miejsca funkcjonariuszami, nawet do tego stopnia, że zdarzają się przeniesienia z innych wydziałów, jeżeli jest taka potrzeba. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszym, jak i kierującym.
Leszek Cierkowski, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ja pamiętam, że instytucja ta ostatnimi czasy była dość aktywna właśnie w obszarze różnych akcji propagujących kwestie bezpieczeństwa na drogach. W zeszłym roku o tej porze, również z udziałem Twojego radia, były również prowadzone akcje edukacyjne wśród pieszych. Rozdawano odblaski, angażowano także dzięki uprzejmości policjantów z ruchu drogowego, również policję do tej akcji. Odnoszę wrażenie, że takich akcji w tym roku brakuje. Czy to jest moje mylne wrażenie?
Drodzy Państwo, oczywiście nim się wypowiem, to warto by było wspomnieć o to elemencie, że to bezpieczeństwo, tak jak to mówimy, niechronionych uczestników ruchu drogowego jest istotne, ale ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to jest jeden element, ale też i kierowcy. To całość, jak patrzymy na całość, czyli na niechronionych i na kierowców, to możemy mówić tutaj o szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu drogowego. Chciałbym też wspomnieć i tam uświadomić słuchaczom, że elementem naszej codzienności jest ruch drogowy, tak, szeroko pojęty, czy to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy to po pracy, czy w czasie wolnym i tak dalej. Wszędzie stykamy się z ruchem drogowym, no i z tym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
I warto przypomnieć, że bardzo często przecież kierowca staje się pieszym, kiedy tylko opuści swój samochód.
No można by wspomnieć, że to są zamienne role. Chciałbym się tutaj wypowiedzieć na temat tej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o której był pan redaktor uprzejmy wspomnieć. Taka rada na terenie powiatu stargardzkiego funkcjonuje od 2012 roku. Miałem okazję być, że tak powiem, przy tworzeniu tego przedsięwzięcia w powiecie stargardzkim. I tak z perspektywy tych 5 lat trzeba wspomnieć, że to był trafiony pomysł generalnie, bo stworzyła się taka platforma do współdziałania osób, którym to bezpieczeństwo leży na sercu.
A czy w tym roku można spodziewać się właśnie podobnych akcji inicjowanych przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Bo ja wrócę wciąż do tego wątku. Tych akcji mi zaczyna brakować.
Panie redaktorze, no nie wiem, czy słuchacze chcieliby słuchać o takich tylko akcjach. Myślę, że to nie załatwia nam tematu. I to, co mówię, że taki trwały element, czyli ta Powiatowa Rada Bezpieczeństwa i tam te współdziałania. Oczywiście, że w ramach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzimy takie akcje. Tak jak Państwo wiecie, miała miejsce akcja Kręci Nas Bezpieczeństwo. W okresie wakacji przeprowadziliśmy taką akcję bezpiecznie nad morzem. No i teraz przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zamierzamy w okresie właśnie tym jesienno-zimowym prowadzić takie akcje na terenie miasta, na terenie powiatu, które by dawały taki oto efekt, że na tych naszych ulicach byłoby bezpieczniej.
Do tych akcji jeszcze powrócimy. Zdzisław Rygiel, sekretarz miasta. Również miasto bardzo aktywnie współdziała z policją oraz innymi organizacjami, którym bliskie jest na sercu bezpieczeństwo i kierowców, i pieszych. Swego czasu była dość intensywna debata nad niebezpiecznymi potencjalnie miejscami w Stargardzie. Te miejsca zinwentaryzowano i czy w ślad za tym również poszły konkretne działania miasta?
No tak, no tutaj zresztą chyba siedzą przy tym stole osoby, które brały w tym udział i rzeczywiście taka inwentaryzacja się odbyła. Na szczęście to nie były tylko dyskusje, ale konkretne zadania zaczęły być realizowane. Wymieniane jest oświetlenie na poszczególnych ulicach, które rzeczywiście stanowią zagrożenie, ale tak jak już tutaj panowie mówili przede mną, no to bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jest problem wszystkich nas, czyli uczestników tego ruchu i bez względu na to, jakie prace w ramach infrastruktury zostaną zrealizowane, jeżeli my sobie nie poukładamy w naszych głowach, że każdy z nas jest tym uczestnikiem i tak naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo drugiej strony, no to tych efektów nie będzie takich, jakie chcielibyśmy. A że problem jest ogólnopolski, to chociażby wiemy po tym, jak możemy zaobserwować dużą kampanię społeczną, która jest realizowana w tej chwili w telewizji. Jest masa spotów, która pokazuje na ten problem i być może że trzeba byłoby się zastanowić, to już nie jest temat dla nas, ale dla posłów, dla senatorów nad jakimiś rozwiązaniami prawnymi, bo pamiętacie państwo, jaka szeroka dyskusja była wiele, wiele lat temu, kiedy wprowadzono w Polsce nakaz jazdy na światłach. Wszyscy uczestnicy, jeśli chodzi o kierowców, musieli włączyć światła i to wywołało wiele dyskusji i komentarzy i problemów i tak dalej. Być może to jest taki moment, gdzie trzeba byłoby się zastanowić, że w określonych porach te odblaski powinny być elementem, który powinien po prostu być noszony przez pieszych.
A mnie korczy pana zapytać, czy po ostatnim śmiertelnym wypadku z udziałem pieszych przyspieszono decyzję w sprawie modernizacji oświetlenia ulicy Struga?
To znaczy akurat jeśli chodzi o ten wypadek, to problemem nie było oświetlenie, dlatego że ten wypadek miał miejsce w dzień. Zupełnie z czegoś innego to wynikało, ale wynikało to z tego, o czym mówiłem wcześniej, z braku tego zwrócenia uwagi na to, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu. No jeżeli wiemy, że jest przejście dla pieszych, no każdy z nas jest kierowcą, no to musi posiadać jakieś wewnętrzne właściwe zachowania, które powodują, że wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie. Chyba tutaj tego trochę zabrakło, ale myślę, że tu więcej mógłby na ten temat powiedzieć pan.
Ale jeszcze tutaj chcę wrócić do tego oświetlenia ulicy Struga. Dzięki temu Struga będzie jednak bardziej bezpieczna i przejścia dla pieszych T2 szczególnie newralgiczne, również bardziej doświetlone?
No to nie dotyczy tylko ulicy Struga, ale myśmy te oświetlenie poprawili przy ulicy, już mówiłem, o Konopnickiej. Teraz zrealizowano inwestycję dużą na ulicy Wieniawskiego, tam również cała ulica, jeśli chodzi o oświetlenie, wygląda zupełnie inaczej. Ulica Racławicka, przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki. Także tych miejsc jest dość dużo. Kazimierza Wielkiego przy Szkole Muzycznej. To krok po kroku będzie się zmieniało, cała ulica Piłsudskiego, Reja, Mickiewicza, tutaj centrum Śródmieścia, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, no to sama infrastruktura to jest tylko jeden z elementów.
Komisarz Łukasz Famulski, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Czy pańskim zdaniem po wykonanej modernizacji oświetlenia przez miasto, szczególnie w tych newralgicznych miejscach, myślę szczególnie właśnie o ulicy Marii Konopnickiej, można odczuć, że zmalała liczba zdarzeń z udziałem pieszych?
No to oczywiście poddamy analizie, na to potrzeba czasu. To nie jest tak, że dzisiaj robimy oświetlenia, a jutro analizujemy zdarzenia, czy jest ich więcej, czy mniej, no bo na przestrzeni dnia, miesiąca ciężko jest takie wnioski wysnuć. Niemniej jednak będziemy takie miejsca monitorowali. Ja tutaj jeszcze nadmienię, że we wszystkie miejsca, gdzie dochodzi do nadmiernej ilości zdarzeń, zarówno tych najpoważniejszych, najtragiczniejszych w konsekwencji śmiertelnych, zarówno jak i tych drobnych zdarzeń, czyli kolizji drogowych, których jest każdego dnia kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Wiele z nich również kierowcy oczywiście załatwiają między sobą. O tych zdarzeniach nie są informowane odpowiednie służby, no to na to też nie mamy wpływu i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile takich zdarzeń było. Jest to tak zwana oczywiście czarna liczba. Niemniej jednak we wszystkie miejsca, gdzie takie zdarzenia odnotowaliśmy, kierujemy dodatkowe patrole i te patrole mają na celu lustrowanie tej sytuacji, co tam się dzieje, monitorowanie, no i wywiązywanie się z określonych zadań, czyli między innymi kontrolowanie prędkości, sprawdzanie stanu trzeźwości, no i przestrzegania wszystkich innych przepisów ruchu drogowego, które mają wpływ na to bezpieczeństwo.
Że właśnie w tym okresie jesienno-zimowym te działania i w Stargardzie, i w powiecie będą z waszej strony bardziej intensywne.
Oczywiście już są. Ja jeszcze chciałem nadmienić tutaj, wracając do wypowiedzi moich przedmówców, o kilku aspektach. Jeden to ten, że część takich wymagań prawnych, czyli noszenia elementu odblaskowego, do którego jest zobowiązany pieszy, już została wprowadzona, czyli pamiętajmy o tym, że poza terenem zabudowanym, jeżeli pieszy się porusza, no to od zmierzchu do świtu jest zobowiązany prawnie taką kamizelkę odblaskową, tudzież inny element odblaskowy na sobie posiadać. Jeżeli nie, to oczywiście zostanie ukarany mandatem karnym, jeżeli sytuacja tego będzie wymagała. Ale pamiętajmy również o tym, że te działania profilaktyczne, w których my rozdajemy, przekazujemy, obdarowujemy wszystkich mieszkańców naszego powiatu elementami odblaskowymi, są prowadzone nieustannie. To nie jest tak, że to są tylko te medialne, które mają potężny rozgłos i wówczas wiemy, że takie zaistniały. Te działania są prowadzone na co dzień i one są prowadzone zarówno wobec tych najmłodszych, już zaczynając od spotkań nawet w żłobkach, przedszkolach, gdzie przekazywane są rokrocznie tysiące tych kamizelek odblaskowych, elementów odblaskowych, opasek odblaskowych, kończąc na seniorach, na emerytach, rencistach, którym również takie elementy są przekazywane.
Na ulicę, to nie widać tych ludzi w kamizelkach.
No i tu jest, panie redaktorze, podstawowy problem,
który... choćby jakimś elementem odblaskowym właśnie.
Tu jest, panie redaktorze, podstawowy problem, który już z panem Kozłowskim poruszaliśmy na poprzednich spotkaniach, w dyskusjach, o tym, aby te elementy odblaskowe wykorzystywać. To są dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy elementów odblaskowych przekazanych przez nas wspólnie z różnych źródeł pochodzących, zarówno od policji, od powiatu, od miasta, od różnych firm, które współdziałają z nami w tego typu akcjach. Niestety większość tych elementów odblaskowych, mimo że ich żywotność jest naprawdę co najmniej kilkuletnia, trafia gdzie najczęściej, gdzieś tam w szuflady dzieci, w szafki, w pudełeczka i nie są na co dzień wykorzystywane. Więc my już też organizowaliśmy takie akcje, aby każdy nam zaprezentował swój odblask, który posiada. Czy wykorzystuje ten odblask na co dzień? Bo cóż my pomożemy, jeśli przekażemy kolejny odblask, który po godzinie trafi do kolejnej szuflady biurka dziecka. Więc szanowni państwo, wykorzystujmy elementy odblaskowe. Minął czas, kiedy było to czymś wstydliwym. Niestety tak kiedyś było. W chwili obecnej już nie jest. Można zauważyć każdego dnia zarówno osoby starsze, jak i młodsze, które przy torebkach, przy laptopach, przy częściach swojego ubioru codziennego, takie elementy odblaskowe mają przypięte na stałe. Jest to czymś codziennym, co na szczęście jest zauważalne coraz częściej, niemniej jednak nadal zbyt mało.
Krzysztof Kozłowski, podczas piątkowej akcji również pan rozdawał odblaski. Czy widzi pan jakiś sposób, aby jednak noszenie tych odblasków bardziej upowszechnić wśród ludzi?
Oczywiście, sposobów jest bardzo wiele, choćby nawet właśnie podczas tej piątkowej akcji, rozdając odblaski, można było zaobserwować większe natężenie pieszych w obrębie ulic, śródmieścia, w takich opaskach, bo oni fizycznie je przypięli.
Ale tylko
na
akcyjnie.
Kurtkę i poszli w tych odblaskach do swoich domów.
Tylko
problem polega
akcyjnie
na tym, że jak wchodzą do domu, od razu te odblaski są ściągane i wrzucane do szuflady, szafy, torebki, gdziekolwiek.
Ja tak prowokacyjnie zapytam, skoro mamy już prawo, które obowiązuje także pieszych poza obszarem zabudowanym do noszenia odblasków, za których brak może być pieszy ukarany mandatem o wysokości 100 zł, to może trzeba było takie prawo również prowadzić w obrębie zabudowanym.
Oczywiście postęp w legislacji jest i rozmowy toczą się w tym obszarze i tutaj należy wspomnieć, dlaczego jeszcze to nie zostało wprowadzone. Tak jak pan sekretarz wspomniał, że w terenie zabudowanym są ulice licznie oświetlone.
Ale to nie wszystko.
To nie wszystko, faktycznie. Dlatego mówię, ten proces został odłożony na drugi plan. Ale myślę, że trzeba do tego wrócić i odblaski powinny być obowiązkowe również w obszarze zabudowanym. Chciałbym podziękować tutaj panu Leszkowi Ciarkowskiemu wspomnienie początków działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powstała kilka lat temu. Od początku miałem okazję być sekretarzem tej rady i do maja tego roku prowadziłem wspólne działania. No niestety życie zawodowe się potoczyło inaczej, ale nie pozostaję obojętny na rzecz bezpieczeństwa Stargardzian i dalej działam.
Leszek Ciarkowski, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oprócz doraźnych akcji, jakie jeszcze ewentualnie długofalowe działania podejmiecie wspólnie z policją, z władzami powiatu, z miastem, aby poprawić stan bezpieczeństwa właśnie pieszych w obrębie miasta? Szczególnie miasta, bo ten problem dotyczy głównie Stargardu, ulic Stargardzkich.
Drodzy państwo, tak jak wspomniałem w swoim pierwszym wystąpieniu, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest taką płaszczyzną do współpracy w tych wspomnianych podmiotów, które był pan redaktor uprzejmy wymienić.
Czy podczas spotkań tej rady dochodzi, nie wiem, między wami, czyli między policją, władzami powiatu, miasta, do jakiejś takiej burzliwej, ale dobrej dyskusji?
No słusznie pan tutaj mówi, bo te spotkania powiatowe Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego mają właśnie na celu wypracowywanie takich dobrych rozwiązań na terenie miasta, które by zapobiegały tego typu sytuacjom, czyli kolizjom i wypadkom. W składzie tej rady między innymi właśnie jest policja. Mamy dobry kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, z Wydziałem Ruchu Drogowego. Mamy dobry kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Także służymy radą, wsparciem i pomocą przy różnego rodzaju pomysłach i takich przedsięwzięciach, które ewentualnie by wpływały na to bezpieczeństwo. O czym chciałem tutaj powiedzieć? Jak pan mówi o tych akcjach, to o czym ja mówię, czyli ta powiatowa rada jest takim trwałym elementem. My planujemy teraz w ramach powiatowej rady zorganizować taką maskotę, która by była takim trwałym wizerunkowym elementem tej powiatowej rady, tego podmiotu, który mówi o bezpieczeństwie właśnie w ruchu drogowym. Jak już mówimy o tym bezpieczeństwie, mówimy tutaj o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, o dzieciach i o dorosłych. Ja myślę, że taką edukację to my powinniśmy zaczynać już właśnie od tych, nawet od przedszkoli, bo to tam by te dzieci...
Ale ja odnoszę wrażenie, że bardziej jednak tej edukacji potrzebują dorośli. I to
widać. Ale to tak jak tutaj...
Ja nie wiem, co się dzieje z człowiekiem, który nagle wsiada za kierownicę. Zwykle na co dzień spokojny, dobry człowiek, natomiast za kierownicą zamienia się nagle w pana świata i ludzi, życia i śmierci. Takie można odnieść wrażenie. No tak. Jakie tu mechanizmy działają?
No nie wiem, mogę powiedzieć ze swojego prywatnego punktu widzenia, też jestem kierowcą. Ja nie wiem, czy to nasz mental nie powoduje właśnie takie historie, że jak siedzimy za tą kierownicą, to jakbyśmy chcieli gdzieś nam
odreagować wszystkie nasze jakieś frustracje.
I byśmy siebie posłuchali na skrzyżowaniach, jak reagujemy na pozostałych kierowców, no to byśmy się musieli wstydzić.
Potem wysiadamy z auta i znów łagodnie jak baranki.
Drodzy Państwo, tutaj jest temat...
Właśnie, to jest ciekawy aspekt psychologiczny tej sprawy. Co się z nami dzieje w momencie, gdy się damy za kierownicą?
Ja już to Państwu wytłumaczę. Drodzy Państwo, w Polsce w tej chwili za kierownicą siedzi pierwsze w pełni zmotoryzowane pokolenie. Dlaczego w kraje zachodu, kraje północy tak wspaniale sobie radzą z wypadkami, z bezpieczeństwem na drogach? Ponieważ tam już samochód był dobrem powszechnym przez dziesiątki lat, a w Polsce dopiero pierwsze pokolenie wsiadło za kierownicę, no i musi upłynąć pewien czas, aż ta kultura jazdy nabierze odpowiedniego poziomu.
Może zapytam jeszcze kolejnego fachowca, Łukasz Famulski. Co się dzieje z człowiekiem przy tej szerokości geograficznej, który nagle zasiada za kierownicą?
Jeszcze tutaj bym się odniósł do tego, co się dzieje na naszych ulicach z racji, no bym powiedział, majętności naszej, bo do niedawna wszyscy, którzy się poruszali, to w większości mieli gdzieś tam maluszki i ruch na tych drogach był z pewnością wolniejszy i nie był tak zagęszczony jak w chwili obecnej. Teraz na jedno gospodarstwo domowe przypada minimum jeden samochód, niejednokrotnie tych pojazdów jest dużo więcej. Tak jak mój przedmówca już wspomniał, każdy w chwili obecnej niemalże po osiągnięciu 18 roku życia ma uprawnienia do poruszania się takimi pojazdami. No i nie trzeba daleko szukać. Spójrzmy w piątek po południu, co się dzieje na naszych drogach. To są te same drogi, które w zasadzie od lat tutaj mamy. Mało tego, drogi ulepszone, drogi, których przepustowość, można by rzec, technicznie została zwiększona. A niestety widzimy, że jest coraz ciężej przedostać się z jednego końca miasta na drugi. To niemalże w tempie żółwim już przemieszczamy się przez to miasto.
Jest
to
coraz ciężej i oczywiście rośnie agresja u tych, którzy tkwią za kierownicą.
No i teraz siadając za kierownicę takiego pojazdu, który bardzo szybko możemy rozpędzić do bardzo dużych prędkości.
Nie czując tego.
Dokładnie. A w sytuacji, kiedy technicznie nie możemy tego zrobić z powodowane to jest oczywiście zatorem na drodze, no gdzieś tam to ciśnienie w nas wewnętrznie rośnie. Życie stało się niestety szybsze. Robimy 10 razy tyle, co robiliśmy kiedyś. Każdy gdzieś jest zobowiązany kolejnymi sprawami do załatwienia, no i każdy chciałby zdążyć na czas.
Niestety, czyli slow motion. Trzeba wprowadzić taką zasadę.
Musimy wziąć w swoje życie i wstawić taki bufor bezpieczeństwa czasowego, gdzie będziemy mieli zawsze zapas. Niestety robimy więcej niż jesteśmy
ładnie
w stanie.
To brzmi do czasu zajęcia miejsca za kierownicą. Leszek Ciarkowski.
Drodzy Państwo, warto też wspomnieć, bo mówimy teraz o teraźniejszości. Takim miernikiem tego właśnie, ilu nas jest na drogach, jak się zachowujemy na drogach, będzie właśnie zbliżający się dużymi krokami 1 listopada Święto Zmarłych. Zobaczycie Państwo, jak się zmienił nasz krajobraz motoryzacyjny, ile jest pojazdów, to co powiedziałem, jak się ludzie na drodze zachowują, jak to się rzeczywiście dzieje w okolicach naszych nekropolii tutaj, które się znajdują w mieście. Każdy stara się znaleźć dla siebie jak najlepsze miejsce, najchętniej to by wjechał za bramę tego cmentarza i tak dalej, i tak dalej. I to, co powiedziałem wcześniej, no tak się po prostu zachowujemy. Musimy z tym żyć. Oczywiście chcielibyśmy zmienić te nasze zachowania, ale na tą chwilę to myślę, że to jest niemożliwe.
Kwestia
dalej
mentalności.
Bym uważał, że to chyba by należało od podstaw. W myśl zasady, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym potem się to
mamy do czynienia
tak
już niestety ze skorupką nasiąkniętą i to bardzo mocną. Rygiel, sekretarz miasta. Czy czasami miasto nie czuje pewnej bezradności, modernizując skrzyżowania, ulice, budując nowe miejsca parkingowe, które natychmiast zapełniają kolejne kilkadziesiąt sztuk samochodów?
No nie, ten proces urbanizacji czy kiedyś kształtowania przestrzeni publicznej, no on kompletnie nie przewidywał takiego skoku, jeśli chodzi o ilość pojazdów.
A przypomnijmy, Stargard, zwłaszcza w Śródmieściu i centrum, jest dość ciasnym miastem.
No jest, nie, ale to nie jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem, bo każde miasto w Polsce wygląda bardzo podobnie.
Czy można spodziewać się na przykład w porozumieniu z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, że w jakiś sposób także taki infrastrukturalny będziecie ten ruch uspokajać?
Znaczy myślę, że to chyba panowie tutaj postawiliście słuszną diagnozę, że to jest kwestia mentalności. Mnie zastanawia, ja przepraszam, bo mi wątek ucieknie, a pan Leszek Ciarkowski poruszył temat 1 listopada, więc wypadałoby przypomnieć, że 1 listopada komunikacja w Stargardzie jest za darmo, więc wszystkich zachęcamy do korzystania z tej komunikacji, bo można będzie nią bezpiecznie dojechać na cmentarze stargardzkie. Natomiast wracając do tego tematu, to niezwykle mnie zawsze ciekawiła pewna kwestia mentalności, no właśnie naszej, kierowców tutaj z tych ziem, na których mieszkamy. Jak kilkadziesiąt kilometrów pojedziemy na zachód, tam się nagle okazuje, że my wszystkie znaki potrafimy czytać i dostosować się do wszystkich norm, jakie obowiązują u naszych zachodnich sąsiadów.
Taryfikatora wyrażonego w euro.
Widzi pan, to zaczynam sobie odpowiadać na różnego rodzaju sposoby rozwiązywania tego rodzaju problemów, bo tam jakoś można i umiejętnie jeździć w terenie zabudowanym i niezabudowanym i każdy z nas pamięta o wszystkich zasadach. Być może to wszystko trzeba po prostu połączyć, spróbować znaleźć takie rozwiązanie, które przypomni nam o tym, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami, jeśli jesteśmy kierowcami, bądź jeśli jesteśmy pieszymi, to również musimy pamiętać o tym, że są ludzie zmotoryzowani, którzy niestety, no taki widać ciągły pośpiech, wszyscy się spieszymy strasznie i wydaje nam się, że nie zdążymy, a biorąc pod uwagę wielkość Stargardu, gdzie tak naprawdę z jednego końca na drugi możemy dojechać w ciągu 5-7 minut. Ja przypominam sobie taką historię, jak rozmawialiśmy ze znajomym, który był po rozmowach z poważnymi inwestorami i on opowiadał o takim zagadnieniu, bo te kwestie są również poruszane. No i dał taki przykład, że on irytuje się, czasami się irytuje, jak musi z pracy do domu dojechać w 5, no nieraz 7 minut, a znajomi, którzy mieszkają w nieco większych aglomeracjach, 7 minut to z parkingu wyjeżdżają, zanim będą mogli opuścić swój zakład pracy. To tak mniej więcej to wygląda i o tym trzeba pamiętać, że spokojnie to, jeśli chodzi o kwestie odległości, nie musimy się tak strasznie spieszyć, bo to, że stracimy tą minutę czy dwie, może uratować czyjeś życie albo zdrowie.
A jeszcze wrócę do tego swojego pytania, panie sekretarzu. Czy miasto będzie podejmowało jakieś działania jeszcze takie bardziej konkretne w sferze infrastruktury, żeby uspokoić ten ruch?
Znaczy te działania będą cały czas podejmowane i bardzo dobrze nam się współpracuje z Eneą i bardzo się z tego cieszymy, bo musimy pamiętać o tym, że jeśli chodzi o kwestię oświetlenia, to część jest własnością miasta, część jest własnością Enei, ale ona jest w tej chwili w zasadzie na bieżąco wymieniana, więc te zadania na pewno będą realizowane, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ciekawostką jest też taki fakt, na który zwracali tutaj panowie wcześniej uwagę, że modernizowane ulice, które są w Stargardzie, za chwilę pojawiają się wnioski od mieszkańców, że na tych wszystkich zmodernizowanych ulicach należy montować progi zwalniające. Czyli już
to
widać...
może fatalny stan ulic jest receptą na to, aby zwolnić nasze temperamenty, okiełznać.
Trzeba byłoby się nad tym zastanowić. Ale to uspokajam, jeśli chodzi o te prace dotyczące wymiany infrastruktury, one absolutnie nie zwolni tempa, będziemy nadal to zadanie realizować.
Ale widzę, że zwiększa się strefa choćby w Śródmieściu obszarów zamieszkania. gdzie trzeba 20 przyjechać ten obszar od znaku do znaku?
No, najważniejsze, żebyśmy my jako uczestnicy ruchu, czyli kierowcy, pamiętali o tym, czym jest strefa zamieszkania.
To powiększenie strefy zamieszkania wynika z wniosków samych mieszkańców przy tych ulicach?
To na pewno.
Pojawiły się także progi spowalniające.
Pojawiają się te progi spowalniające i...
Choćby na Słowackiego ostatnio.
Znowu musimy wrócić do tego, o czym mówili tutaj panowie. No, ta kwestia mentalności... No musimy chyba to trochę przeczekać, przetrwać, aż zaczniemy sobie sami to wszystko układać w głowie, żebyśmy wiedzieli, co tutaj jest dla kogo i co jest tak naprawdę priorytetem.
Łukasz Famulski, Komenda Powiatowa Policji. Czy teraz Wydział Ruchu Drogowego weźmie jednak pod większą lupę strefy zamieszkania w Stargardzie?
Policjanci nigdy nie pozostają obojętni na wszelkie sygnały. Takie sygnały od nas docierają, od mieszkańców różnych osiedli.
To straszna mitręga jechać 20.
No ale to wszystko jest dla bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że policjanci będą bardzo skrupulatnie przyglądać się kierującym, zwłaszcza na tych nowych odcinkach, po to, abyśmy zaobserwowali po pierwsze, czy wszystko prawidłowo funkcjonuje tak, jak powinno, czy kierujący stosują się do nowych znaków, bo pamiętajmy, że niestety gro kierowców porusza się w swoim mieście na pamięć, stąd też te czytanie znaków, chociażby między innymi za granicami naszego kraju. U nas no niestety poruszamy się na pamięć, nie zwracając uwagi na zmianę organizacji ruchu. Co jeszcze jako taką ciekawostkę mogę tutaj dorzucić, to, że no w przypadku tych obowiązujących przepisów dla kierujących niejednokrotnie mandat w wysokości 500 zł, czy też chociażby w zbiegu nawet do 1000 zł, polskich złotych, wiadomo, że
nie jest to obciążeniem.
Nie jest to obciążeniem, niejednokrotnie jest śmieszną sumą do zapłacenia. Kulą u nogi jednak są punkty, które zobowiązują kierowców do przestrzegania tych przepisów.
No i ten bat w postaci zabrania prawa jazdy na 3 miesiące.
Oczywiście przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km na godzinę.
Ale czy to są wystarczające mechanizmy, czy jednak potrzeba kolejnych działań, żeby utemperować charakter kierowców?
No, proszę zauważyć, że my nie poprzestajemy w tych działaniach, które są gdzieś tam wypracowane na przestrzeni lat minionych. Z roku na rok są to nowe pomysły, nowe narzędzia do takiego działania, aby represjonować sprawców, ale jednocześnie i wychowywać, bo działamy jednocześnie w kilku płaszczyznach i wychowywania, i represjonowania sprawców wykroczeń, no i zmiany tej infrastruktury, więc jak gdyby te trzy elementy, choć myślę, że znalazłoby się ich jeszcze więcej, współgrając ze sobą, z pewnością to bezpieczeństwo poprawiają.
Kolejne pytanie do Krzysztofa Kozłowskiego, jako takiego chyba już bardziej audytora biegłego ruchu drogowego. Dlaczego tak się dzieje, że po ulepszeniu infrastruktury drogowej zakładane bezpieczeństwo ruchu jednak tak do końca nie następuje?
Drodzy Państwo,
bo takie są założenia, żeby było bezpiecznie, trzeba przebudować drogę.
Musi być pewien plan. Jeżeli jest plan i on jest sukcesywnie realizowany, to on przyniesie skutek. I do czego zmierzam? Żeby układ drogowy działał, on musi mieć pewną hierarchię. I to trudno jest zmuszać kierowcę, żeby przez kilkaset metrów jechał 20 na godzinę, bo strefy zamieszkania są potężnie rozciągnięte. Może warto pomyśleć o drodze zbiorczej, gdzie odseparować można ruch pieszych od ruchu kołowego i troszeczkę przyspieszyć ruch pojazdów. Nad tym warto się zastanowić i myślę, że to jest główna przyczyna. My modernizując ulicę, poprawiamy stan nawierzchni. Jeżeli mamy dobry stan nawierzchni, no to wiadomo,
przyciskamy
pedał gazu. Dodatkowo po modernizacji bardzo często jezdnie stają się szersze, a to w perspektywie pola widzenia kierowcy daje większą, szerszą perspektywę i to powoduje przyspieszenie. To jest natura, tak? Dlatego istnieją pewne możliwości ograniczenia tej perspektywy i na przykład budowanie szykan, budowanie parkingów naprzemiennych. Czy progi zwalniające to jest jedyny element? Myślę, że nie. I myślę, że taki próg powinien zostać zamontowany wtedy, kiedy już faktycznie wszystkie możliwości zostaną wyczerpane, czyli ten nadzór, ta edukacja. Bo no nie ukrywajmy, montując próg zwalniający, my karamy uczciwie jeżdżących kierowców, bo to oni sobie niszczą na nich swoje pojazdy. Ja obserwuję cały czas miejsca, gdzie montowane są progi zwalniające i faktycznie większość osób zwalnia, ale też widziałem niejednokrotnie, jak na przykład przed szkołą podstawową numer 1 przy na ulicy Sienkiewicza potrafią kierowcy przejechać z prędkością ponad 50 na godzinę przez progi, a co stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. Więc na pirata drogowego próg nie zadziała.
raczej na jego zawieszenie. Leszek Ciarkowski, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warto wspomnieć, i to jest chyba też warte odnotowania, że ta wina między pieszymi a kierowcami rozkłada się po obu stronach, bo przecież pieszy chyba też nie jest bez winy.
No tak jak powiedzieliśmy, ma pan tutaj 100% rację. Chciałbym się jeszcze odnieść do takiej tu kwestii, o której tu mówimy, że no profilaktyka z tego, co w tej dyskusji z tego wynika, że profilaktyka to ten skutek przynosi nieduży, a więc te odblaski, mówienie o tym, nagłaśnianie spraw i tak dalej. A te takie, już takie twarde narzędzia w postaci progu zwalniających i innych urządzeń, no wygląda na to, że też nie do końca, ale chyba nic tam nie pozostało, bo my na tą chwilę, tak jak tutaj też moi przedmówcy mówili, skoro w prawie, przepisach jesteśmy w takiej oto sytuacji, że nie możemy nic więcej zrobić, a myślę, że to byłby właśnie dobry kierunek, żeby systemowo dokonać zmian, no to idźmy dalej w te twarde właśnie rozwiązania. Nie wiem, może teraz słuchających mnie wielu kierowców powie, co ten gość mówi, ale te 30 kilometrów ograniczenia w miastach, w których niektóre miasta już przyjęły taką zasadę, no spróbujmy to zrobić. Ja myślę, że ta pierwsza faza byłoby dużo oburzenia i tak dalej. No, ale zawsze już by było takie myślenie, taka tolerancja gdzieś u kierowcy, że no jednak muszę trochę jechać wolniej. Dam taki przykład, o czym tutaj komisarz Famulski mówił, poza terenem zabudowanym. Jeżeli tam przekroczymy te 50 kilometrów, no to prawo jazdy możemy stracić. I czy nie jest tak, drodzy państwo, że jak rzeczywiście wyjeżdżamy poza teren zabudowany, no to nie patrzymy na ten licznik, żeby tam, aby tych 50 nam tam nie przeskoczyło dalej, no bo będzie kłopot, tylko jedziemy jednak te 45 więcej niż powinniśmy. A więc no to poddaję pod rozwagę, ewentualnie przymierzmy się do tego i dyskutujmy, czy mówmy o tym wprowadzeniu ograniczenia prędkości.
To może jakiś konkret. Oczywiście, jak najbardziej możemy wprowadzić takie strefy tempo 30 i doskonałymi obszarami są na przykład obszar Starego Miasta, obszar powiedzmy Piłsudskiego.
To będzie pytanie do sekretarza.
Tylko teraz jest drugi temat. Jaką alternatywę damy kierowcom? Czy na przykład obwodnica północna Stargardu? Czy nie warto pochylić się nad budową nowej infrastruktury? Ja wiem, mówiłem o planach długoletnich, bo to jest wymagana inwestycja, wymaga dużych nakładów finansowych.
Ale co pan myśli, mówiąc o infrastrukturze dodatkowej obwodnicy północy Stargardu?
Mówię o takim temacie, ponieważ możemy wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Bo pamiętajmy, że nie wszyscy, którzy przejeżdżają na przykład przez ulicę Konopnickiej, to są mieszkańcy miasta, którzy korzystają z lokalnych usług. Większość z nich po prostu przejeżdża przez Stargard w kierunku Drawska Pomorskiego, Maszewa, Nowogardu. Gdybyśmy ten ruch wyprowadzili, o ile byłoby spokojniej.
Ale to kosztowny projekt.
Dokładnie, dlatego mówię o planach. Czy takie plany
to
są?
To kosztowny projekt. Następnie, i przez kogo do udźwignięcia? Przez miasto, Generalną Dyrekcję
rozmowy,
Dróg?
Kto,
Zarząd Dróg Wojewódzkich? Zarząd Dróg Powiatowych?
W czyim interesie? Ja myślę, że to jest sprawa na poziomie miasta lub powiatu, tak? Bo to są problemy, które rozwiążą
i tu
problemy
wewnętrzne
lokalne.
Proponuję postawić kropkę, ponieważ na chwileczkę intryguje mnie właśnie ta kwestia w ujęciu miasta. Zdzisław Frygiel, sekretarz miasta. Nie od dziś wiadomo, że jest projekt tak zwanej wewnętrznej obwodnicy, która ewentualnie wyprowadziłaby ruch albo odciążyłaby ulicę pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej. Czy ten projekt jest już martwym projektem?
No nie, to oczywiście nie jest tylko i wyłącznie pomysł. To jest projekt, który jest zawarty w planach, w studium. I w tej chwili czekamy tak naprawdę tylko i wyłącznie na modernizację magistrali kolejowej i remonty wiaduktów, bo musimy pamiętać o tym, że ta obwodnica północna miałaby przebiegać między innymi przez wiadukt przy ulicy Składowej, więc on dzisiaj absolutnie nie spełnia żadnych wymogów i ten ruch ciężarowy przede wszystkim nie mógłby tamtędy się przemieszczać, więc po modernizacji tego wiaduktu absolutnie będzie możliwość realizacji tego zadania. Ja przypomnę, że w tej chwili podejmowane są działania dotyczące modernizacji chociażby ulicy Ceglanej. W przyszłym roku będzie wybudowane rondo przy ulicy Węgierskiej i Ceglanej na tym skrzyżowaniu i będziemy próbowali wyprowadzić ruch ciężarowy ze Stargardzkiego Parku Przemysłowego umieszczonego na terenie byłego ZNTK, tak żeby już bez obciążania ulicy Pierwszej Brygady ten ruch odbywał się w kierunku Parku Przemysłowego od Tesco i od Ronda 15 Południk i w tamtym kierunku. Także te działania na pewno będą podejmowane i będą realizowane i to nie są już tylko i wyłącznie pomysły, to są konkretne działania, które są podejmowane.
A jak pobiegłaby dalej ta projektowana obwodnica północna?
Ja panu w tej chwili nie powiem dokładnie, bo nie chcę tutaj podawać jakichś danych, które nie miałyby swojego odzwierciedlenia Nie powiem, panie redaktorze, naprawdę. Nie
w każdym razie mówić. Jeszcze nurtuje mnie pytanie, czy to byłby projekt realizowany przez miasto, czy w szerszej współpracy z innymi zarządcami dróg?
Nie, na pewno szukalibyśmy środków zewnętrznych. To jest oczywiście zadanie, to byłoby zadanie miasta bezwzględnie, natomiast myślę, że przy współpracy z powiatem, być może z jakieś środki z budżetu państwa są, na pewno pomogłyby nam zrealizować.
Są obawy, że po oddaniu zintegrowanego centrum przysiadkowego, zwłaszcza po oddaniu tej zmodernizowanej ulicy Towarowej, właśnie odcinek ulic pierwszej brygady Marii Konopnickiej zostanie jeszcze bardziej dociążony.
No to na pewno będą musiały być podejmowane to działania, które no troszkę usprawnią ruch, szczególnie w tej części miasta. Były plany, ja pamiętam, że być może tutaj pan Krzysztof mógłby nieco więcej na ten temat powiedzieć, bo były takie plany, że powiat starał się o sięgnięcie po środki zewnętrzne na modernizację całej tej drogi do 20 krajowej. Całej tej części. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie w planach, czy w tej chwili już nie ma żadnej możliwości zrealizowania tego zadania.
A czy Krzysztof tego, Kozłowski. Co mi wiadomo, to tak potwierdzam, były takie działania podjęte, natomiast no, od pewnego czasu już nie jestem związany z powiatem, więc nie wiem na dzień dzisiejszy, na jakim etapie te prace są.
Ale temat jest na tyle aktualny, że warto
jest
do niego
jeden
wrócić.
Jedna z propozycji, tak, czyli wyniesienie ruchu poza miasto. Ale jeszcze jest druga recepta, jak te korki w mieście rozładować. Tutaj miasto podjęło bardzo słuszną inicjatywę, czyli budowę centrum przesiadkowego. Ten ruch, ta komunikacja miejska będzie przemodelowana z tego, co wiem, i linie komunikacyjne zostaną dostosowane do potrzeb mieszkańców, do aktualnych potrzeb mieszkańców. One zostaną przemodelowane w taki sposób, że w lepszy sposób będą obsługiwały osiedla, w lepszy sposób będą łączyły strefy przemysłowe. I drodzy państwo, padły słowa. 1 listopada przejazdy bezpłatne. A może by się zastanowić nad zwolnieniem pewnych grup mieszkańców z opłat za przejazdy komunikacyjne. Może ta polityka transportowa wpłynęłaby na rozwój komunikacji
no w takim
i na taką alternatywę dla kierowców, że może łatwiej i szybciej przejechać autobusem niż korkować
sekretarza miasta, czy w szczególne dni długich weekendów, świąt kalendarzowych na przykład warto byłoby pomyśleć nad takim mechanizmem, że można przejechać się bezpłatnie autobusem MZK, pokazując tylko i wyłącznie dowód rejestracyjny albo prawo jazdy.
Znaczy no takich dni, kiedy można jeździć bezpłatnie jest trochę więcej oczywiście. One są związane chociażby z dużymi imprezami kulturalnymi na terenie miasta, czyli w ramach Dni Stargardu. Są też grupy osób, które w określonych sytuacjach, po skończeniu określonego wieku też mogą bezpłatnie z tej komunikacji korzystać. No to myślę, że dużo pracy jeszcze przed nami, bo rzeczywiście to nasze, to jeszcze chyba w nas tkwi taka potrzeba posiadania swojego pojazdu i przemieszczania się tym swoim pojazdem i sporo do zmian w takiej naszej już głębokiej mentalności, żeby próbować z powrotem przenieść się do komunikacji publicznej.
Ale trzeba podkreślić.
Ale ja myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy zintegrowane centrum przesiadkowe zostanie zrealizowane, czyli koniec przyszłego roku. To będzie też taki czas, gdzie ta siatka przejazdów będzie na pewno dostosowywana, ona będzie pewnie zmieniana i to jest taki moment dobry na to, żeby spróbować podjąć jeszcze raz te działania, które być może spowodują, że ta komunikacja będzie dla mieszkańców bardziej atrakcyjna.
Ale trzeba podkreślić, że chyba nie stać nas w skali miasta na wprowadzenie zupełnie bezpłatnej
komunikacji.
To są
ogromne środki, bo to nie oszukujmy się i to trzeba mówić wprost. Dzisiaj z budżetu miasta do MZK przekazujemy kwotę około 6 milionów złotych. Więc nie ma czegoś takiego jak komunikacja za darmo, panie Krzysztofie, bo za darmo, nie ma niczego za darmo.
Zdaję sobie z tego sprawę, że za darmo, panie sekretarzu, po to miasto jest organizatorem życia dla mieszkańców. Miasto ma też budżet i z tego budżetu możemy wydzielić pewną część. Tym bardziej, że widzimy, że jest problem komunikacyjny, że miasto się korkuje, to albo idziemy w stronę infrastruktury i inwestujemy w rozwój infrastruktury, albo szukamy alternatywnych środków.
No dobrze, to ja zapytam, skoro mówimy o bezpłatnej komunikacji miejskiej, to jest ponownie sekretarz miasta Zdzisław Egiel, ile trzeba byłoby dołożyć do tych 6 milionów?
No drugie tyle. No.
Żeby to się jakoś bilansowało. żebyśmy mieli przywilej podróżowania za darmo.
O takich pieniądzach. To, czy, oczywiście no, możemy mówić o tym, że mamy plany, aby przedszkola były za darmo, aby komunikacja miejska była za darmo, aby wszystkie usługi kulturalne w mieście były za darmo. No, spokojnie. No. To trzeba mocno stąpać po ziemi.
Wróćmy właśnie na ziemię. Leszek Ciarkowski, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W najbliższym czasie, patrząc na najbliższe dni, tygodnie, jakich działań z waszej strony należy się spodziewać, aby zwrócić uwagę szczególnie na kwestie bezpieczeństwa pieszych?
To, co powiedziałem to w tych swoich pierwszych wystąpieniach, no chcielibyśmy w tym okresie jesienno-zimowym, i to zrobimy, bo to są plany z ubiegłego roku, przeprowadzić też, no mimo wszystko, te akcje wśród mieszkańców
także z udziałem miasta twojego i powiatu. Radia?
No jeżeli, to czujemy się już zaproszeni do takiego przedsięwzięcia.
Bardzo chętnie przyłożymy rękę do tej akcji.
Dołożymy wszelkich starań, żeby tak się zadziało. Ja tu nie bez kozery wspomniałem o tej maskotce i tam wcześniej w wypowiedziach mówiłem, że...
Ale czy maskotka sprawę załatwi?
No nie załatwi, ale będzie takim trwałym elementem działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że w każdym starostwie, czy tam przy każdym starostwie działa taka Powiatowa Rada Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Muszę powiedzieć, że miałem okazję w innych powiatach śledzić takie działanie takich powiatowych rad bezpieczeństwa i powiem szczerze, że ta w starostwie powiatowym w Stargardzie rzeczywiście staje na wysokości zadania i te przedsięwzięcia, które czynimy, a chcę zapewnić, że będziemy w dalszym ciągu wszystko robić, starostwo powiatowe w Stargardzie będzie robiło wszystko, żeby to bezpieczeństwo właśnie tych niechronionych, bo głównie o tym mówimy, uczestników ruchu drogowego podnosić.
Łukasz Szomulski, widzę, podczas audycji czyni intensywne notatki. Panie komisarzu, czy można spodziewać się, że także stargardzka policja również na szerszą skalę przystąpi do takich działań również edukacyjnych kierowców i pieszych, nie tylko sankcyjnych?
Oczywiście, że tak.
Bo utkwiły mi w pamięci te akcje rozdawania odblasków, ulotek, szczególnie właśnie w okresie październik-listopad.
Myślę, że to dlatego, że właśnie do tamtej akcji właśnie zaproszone było również Radio Stargard, więc...
Czy był jakiś efekt tej akcji? Bo to mnie szczególnie interesuje.
No był efekt, bo oddźwięk tych działań jest chociażby wspominany do dzisiaj, więc jak widzimy...
No ale jednak ofiary wypadków są wśród pieszych i no, można odnieść wrażenie, są, że jest ich więcej. Czyli można też poczuć taką bezsilność trochę.
No ciężko tutaj nam zakładać różne hipotezy. Moglibyśmy taką jedną hipotezę wysnuć, że gdyby nie te działania, to tych ofiar być może by było dwa razy tyle, więc przede wszystkim my jako policjanci opieramy się na faktach i na tym, co się stało, więc poddajemy analizie zdarzenia, które miały miejsce, no i wysnuwamy z tego wnioski.
Jeśli moglibyśmy na bieżąco, w tej chwili na antenie, dokonać takiej próby wirtualnego wykreślenia mapy najbardziej niebezpiecznych miejsc dla pieszych w Stargardzie, to jakie byłyby to ulice?
Ja bym powiedział tak, że nie chciałbym tutaj wskazywać bezpośrednio, choć no mogę przytoczyć, że do takich zdarzeń dochodzi między innymi najczęściej na ulicy Szczecińskiej, ale dlaczego by trzeba było wytłumaczyć? No bo ciężko tutaj powiedzieć, że ulica Szczecińska jest ulicą najniebezpieczniejszą. Jest to główny ciąg komunikacyjny naszego miasta, przez który przemieszcza się największa ilość pojazdów, największa ilość pieszych i stąd te zdarzenia właśnie skumulowane w tym, a nie innym miejscu. No do takich zdarzeń dochodzi między innymi również na ulicy Chrobrego, na ulicy Struga. Bardzo dużo kolizji odnotowujemy również na ulicy Kościuszki, niestety.
Szczególnie Chrobrego zaczyna wieść prym w tej statystyce. Z jakich powodów?
No zwróćmy uwagę, że jakiś czas temu również przez tą ulicę został puszczony dodatkowy ruch, który dzięki temu, że może przemieszczać się przez...
Jest to taka mała proteza do 20 krajowej na Chociwel.
Dokładnie. Stąd przeniesienie części tego ruchu na tą ulicę spowodowało, że część tych zdarzeń przeniosła się właśnie w to miejsce. Ale ja już w tej chwili mogę tutaj, wyprzedzając pytanie pana redaktora, powiedzieć, że tak, takie działania policjanci ponownie będą prowadzili. Już na dniach możemy spodziewać się, że z pewnością dostrzeżemy funkcjonariuszy rozdających takie elementy odblaskowe.
Czyli można powiedzieć, drogi kierowco, zatrzyma cię drogówka, dostaniesz maskotkę.
Nie maskotkę. Element odblaskowy, który z pewnością
przyczyni
się do poprawy
będzie.
Bezpieczeństwa. drogi kierowco, drogi pieszy, zwracajmy uwagę wzajemnie na siebie, dbajmy o siebie, a jeszcze nawiązując do tego, o czym tutaj była mowa, pamiętajmy o tym, że wszelkie zmiany, między innymi tej infrastruktury, rodzą w mieszkańcach naszego przede wszystkim miasta wiele obaw, niepokoju, że będzie źle, że będzie gorzej. Zwróćmy uwagę na to, że mamy drogi do tego przystosowane i kolejne remonty, kolejne zmiany, kolejne ronda powodują nam przede wszystkim spowolnienie już z automatu tego ruchu, o którym mówimy tutaj, o ewentualnych wprowadzeniach ograniczenia. Więc jak gdyby z automatu nam to zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, a jednocześnie nie zatrzymuje nam tego ruchu, tak? Czyli mamy cały czas ciągłość przemieszczających się pojazdów, co pozwala nam sukcesywnie ten ruch udrażnić.
Powoli zmierzamy do finału. Krzysztof Kozłowski, co należy zrobić, żeby ten dialog kierowca-pieszy był możliwy? Nie był nascony agresją.
Myślę, że sporo miejsca w audycji zabraliśmy na edukację, a czas może jako inżynier powiem parę słów o geometrii, o polu widzenia.
Ma pan 30 sekund.
To mam 30 sekund. To taka recepta trzecia, już może mniej kosztowna, a nawet bym powiedział, że za darmo. Drodzy państwo, drodzy kierowcy, zwróćmy uwagę na to, jak parkujemy przed przejściami dla pieszych. Czy zachowujemy te ustawowe 10 metrów? Myślę, że w Stargardzie jest wiele takich miejsc, gdzie parkujemy bezpośrednio przy przejściu i zasłaniamy widoczność wzajemną pieszy kierujący. I na przykład ulica Struga, dojeżdżając do Placu Wolności, jest wyznaczony parking, legalny parking pojazdów, który skutecznie ogranicza taką widoczność. Może warto było skrócić o dwa miejsca parking, wstawić słupki i wtedy pieszy byłby widoczny. Takie podobne sytuacje mają miejsce na ulicy Konopnickiej. Więc to są bardzo niskonakładowe działania i warto może byłoby się w tym kierunku pochylić.
Jak słyszymy, o szczegółach moglibyśmy jeszcze mówić przez następną godzinę. Tymczasem wyczerpaliśmy już temat naszej audycji, ale do tego tematu będziemy wracać, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, oczekując właśnie i ze strony Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ze strony także policji takich już akcji, może nawet i spektakularnych, które jednak pozostają w pamięci. Komisarz Łukasz Famulski, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Dziękuję bardzo.
Państwu, dziękuję.
Leszek Ciarkowski, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Było mi bardzo miło, panie
dziękuję
Leszku.
Państwu.
Krzysztof Kozłowski, audytor bezpieczeństwa ruchu. No i Zdzisław
Fygiel.
Dziękuję
bardzo.
Sekretarz miasta, który przypomniał nam o kilku kluczowych projektach, jakich niebawem będziemy świadkami, także poprawiających bezpieczeństwo pieszym. Marek Snowiecki, dziękuję również. Wysłuchaliśmy kolejnego wydania magazynu To się nadaje do radia. Życzę wam dobrej, choć deszczowej niedzieli.